Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek, rozmawia Olga Zielińska.
Witam panie ministrze, witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, kłania się państwu.
Panie ministrze, zanim przejdziemy do tematów oświatowych, chciałam się zapytać o wczorajszy Marsz Niepodległości. Miał on w tym roku charakter państwowy, frekwencja nie zawiodła. Przypomnę, było około 150 tysięcy osób. A ja się chciałam zapytać o patriotyzm. Czym jest w dzisiejszych czasach patriotyzm, ale też w kontekście tego, co się dzieje na wschodniej granicy, reakcji opozycji na działania rządu i niektórych niestety osób publicznych, na przykład aktorów.
Zanim odpowiem na to pytanie, to, że udało się wczoraj przeprowadzić naprawdę znakomite uroczystości podkreślające wagę niepodległości i patriotyzmu w Polsce, no to o tym świadczy najlepiej fakt, że jak dzisiaj wszedłem rano na Onet, to nie ma ani jednej informacji o Marszu Niepodległości. To znaczy, że marsz był po prostu tak udany, tak niebywale udany, tak w tak wspaniałej atmosferze przebiegał. Całe rodziny widzieliśmy, rodziny z moimi dziećmi na wózeczkach, z flagami, maszerowały po to, żeby pokazać swoją dumę z niepodległości, dumę z bycia Polakami, do tego stopnia, że nawet Onet dzisiaj nic o tym nie pisze. Więc gratuluję organizatorom Marszu Niepodległości, gratuluję panu ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi, który podjął tę decyzję o tym, że Marsz Niepodległości miał charakter państwowy. To była świetna decyzja. Gratuluję Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości i wszystkim uczestnikom, tym 150 tysiącom patriotów, którzy wczoraj demonstrowali swoje przywiązanie do niepodległości. A czym jest niepodległość? To myślę, patriotyzm, że rozumiemy dużo. Patriotyzm też, ale czym jest niepodległość, a do niepodległości właśnie prowadzi patriotyzm, to myślę, że rozumiemy dzisiaj my Polacy lepiej tę kwestię niż kiedykolwiek indziej. To znaczy dzisiaj przy zagrożeniu ze wschodu, przy zagrożeniu na granicy, przy niezwykle trudnej sytuacji i przy heroicznej postawie naszych służb, to doskonale rozumiemy, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, tylko to jest obowiązek, to jest zadanie, które musimy wykonać. Zadanie przeniesienia tę niepodległość na następne pokolenia. Jak to zrobić? No tylko i wyłącznie poprzez patriotyzm, tylko i wyłącznie poprzez mądrą miłość naszej ojczyzny, do naszej ojczyzny, tylko i wyłącznie poprzez naukę młodych pokoleń. I to się dzieje w szkołach, za co bardzo dziękuję. Naukę, czym jest ojczyzna, czym jest Polska, kto ją nam wywalczył i jakie ofiary musiały być poniesione, żeby ta Polska dzisiaj była wolna. I nasze zadanie polega na tym, żeby pielęgnować niepodległość, przenosić ją w przyszłość dzięki patriotyzmowi właśnie. Dzisiaj rozumiemy to, myślę, lepiej niż kiedykolwiek indziej.
To ja chciałabym jeszcze nawiązać do słów prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który i 10 listopada i wczoraj 11 listopada powtórzył te same słowa, a mianowicie strzeżcie się agentów. Wczoraj powiedział dokładnie w czasie kryzysu, strzeżcie się agentów. To jest bitwa o świadomość, bitwa o to, co będą myśleć Polacy, jaką będą mieć świadomość. No właśnie, jak ważka jest dziś ta walka, ta bitwa o świadomość Polaków, panie ministrze.
Tak, pan prezes powiedział to po raz pierwszy właśnie 10 listopada wieczorem pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, cytując Józefa Piłsudskiego, bo to Józef Piłsudski powiedział właśnie przed wojną, że w czasach kryzysu strzeżcie się agentów. Agenci są najgorsi, dlatego że są ukryci wśród nas i oni robią największe szkody dla interesu narodu polskiego. I ci agenci byli przed II wojną światową, ci agenci byli przez XIX wiek w Polsce i ci agenci są dzisiaj. No, zachowania, nie będę ich oczywiście wymieniał teraz, poszczególnych nawet zachowań, nie będę nawet odwoływał się do poszczególnych nazwisk. Wszyscy nasi słuchacze widzą i słyszą to, co wszyscy słyszymy. Zachowania niektórych przedstawicieli opozycji, zachowania niektórych celebrytów, ludzi, tak zwanych ludzi kultury. A co to ma wspólnego z kulturą, szanowni państwo? Ci ludzie mają wyższe wykształcenie, ale wydaje się, że nie mają podstawowego wykształcenia. Te zachowania wskazują na to, że tych agentów jest u nas mnóstwo. Musimy się strzec, wystrzegać kontaktów z agentami, ale przede wszystkim musimy się wystrzegać przyjmowania do wiadomości informacji przekazywanych przez agentów poprzez rozmaite ich wybryki, wyskoki, wypowiedzi, te w mediach, te w mediach społecznościowych, to są agenci, szanowni państwo, którzy działają na szkodę narodu polskiego. Ci agenci są, mam wrażenie, jeszcze świadomi i nieświadomi. Są tacy, którzy są zupełnie świadomi tego, co robią. Są tacy, którzy są po prostu naiwni i powtarzają jako modę pewną, pewne hasła, pewne zwroty po to tylko, żeby zaistnieć. Może to nie są akurat ci, o których mówię, agenci, ale wspierają agentów w ich działalności. Strzeżmy się agentów w czasach kryzysów, to mówił Józef Piłsudski, a pan prezes Jarosław Kaczyński nie przez przypadek powtarzał to i 10 i 11 listopada.
Panie profesorze, wspomniał pan wcześniej Onet, stację Onet, a ja chciałabym powiedzieć, że wczoraj podczas Marszu Niepodległości doszło do prowokacji ze strony TVN-u. Taką informację podał redaktor Rafał Ziemkiewicz, a mianowicie wpisał nas taki post na Twitterze. Tuż przed mostem ustawili ołtarzyk z tęczowych banerów, ukrytą kamerę. Wyglądają na znudzonych i wkurzonych. Ciekawe, czy w końcu sami podpalą. Prowokacja na szczęście się nie udała, ale czy to ma coś wspólnego jeszcze z dziennikarstwem, panie profesorze? Bo te granice chyba już zostały przekroczone, jak rozumiem.
Ale to już dawno, pani redaktor, to co się wyprawia na antenie TVN24 i TVN nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, ma bardziej wspólne cechy z tym, o czym mówiliśmy przed momentem. Nie będę do tego celowo teraz wracał. Tak to po prostu jest. Natomiast ze zdziwieniem, ale też z radością obserwowałem dwa dni temu relacje TVN24 z granicy, z tego najtrudniejszego dnia do tej pory, kiedy imigranci próbowali szturmem, przepraszam bardzo, szturmem przejść przez granicę. I ta narracja była zasadniczo, nie była odmienna od tego, co przekazujemy prawdziwie w mediach publicznych i w innych stacjach telewizyjnych. To świadczy tylko o tym, że sami zrozumieli, że walka z patriotami polskimi, walka z polskością i walka z interesem narodu polskiego im się po prostu nie opłaca. Mam nadzieję, że zrozumieją to na trwałe i na stałe. Natomiast ta prowokacja, o której mówi pan redaktor Ziemkiewicz, rzeczywiście miała miejsce. No wczoraj mieli wielką nudę ci, którzy chcieli dzisiaj przekazywać nam informacje o tym, jakie to zniszczenia w Warszawie, jakie to podpalenia były, jakie straszne zachowania. Sami organizują i współorganizują niebywałe rzeczy w Warszawie, niebywale chamskie, wulgarne. Mówię o strajku kobiet, mówię o tych protestach proaborcyjnych. Przecież wulgaryzm i poziom chamstwa na tamtych protestach jest niebywały. Porównajcie to państwo sobie z obrazkami z dnia wczorajszego i z tego dumnego marszu 150 tysięcy polskich patriotów. No musieli się nudzić rzeczywiście ci z TVN-u.
No tutaj chyba jeszcze warto dodać wpis, który przekazała pani wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska, a mianowicie przekazała taki wpis: Polacy to psychopaci. Na końcu było bardzo wulgarne słowo. To chyba nie przystoi pani prezydent, bo jak rozumiem, jeśli się takiego tweeta przekazuje dalej, to się z nim, z tymi słowami też i utożsamia. Panie profesorze, nawiązał pan do prowokacji ze strony Białorusi, co ruszy przecież takie pojawiają. A ja bym chciała nawiązać do tematu związanego pośrednio z tym, a mianowicie niemiecki dziennik Die Welt dotarł do poufnego dokumentu Komisji Europejskiej. Wynika z niego, że większość z aresztowanych osób, które pomagają nielegalnym imigrantom przedostać się z Białorusi przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, mieszka w Niemczech. I jeszcze druga kwestia, bo pojawia się znowu temat finansowania muru zewnętrznego właśnie na tej naszej wschodniej granicy w dyskusjach unijnych decydentów w Brukseli. I stąd moje dwa pytania. Czy Unia Europejska powinna jednak zdecydować się na pomoc finansową w budowie tejże zapory i czy powinien odbyć się specjalny szczyt Unii Europejskiej w sprawie sytuacji przy granicy z Białorusią, panie profesorze?
Zanim odpowiem na to pytanie, pani redaktor, to jeszcze nawiążę do pani wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy i do tego tweeta, którego nie widziałem i nie czytałem, a który teraz usłyszałem od pani redaktor. No, proszę państwa, to jest najlepsze świadectwo tego, że jesteśmy państwem niebywale praworządnym i niebywale demokratycznym. Bo gdybyśmy byli państwem autorytarnym, tak jak oni nam to zarzucają, no to takie osoby jak pani wiceprezydent Warszawy po takich wpisach byłyby po prostu wydalone z państwa polskiego. Nie są wydalone z państwa polskiego, funkcjonują jako wiceprezydenci i to dużych miast, największych miast, to świadczy tylko o tym, że jesteśmy praworządni. Jeszcze raz powtarzam, to, że ta pani jest wiceprezydentem Warszawy, mimo tego rodzaju wpisów, świadczy wyłącznie o naszej praworządności. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, my nie potrzebujemy szczytów. My potrzebujemy konkretnych decyzji, konkretnej pomocy. Mówił o tym pan premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. My potrzebujemy nie solidarności, nie współczucia, nie słów, które wspierają państwo polskie, tylko konkretnych decyzji. A konkretna decyzja to są konkretne środki finansowe na zaporę na granicy, która chroni nie tylko nas, ale całą Unię Europejską. Czekamy na tą decyzję, a nie tylko na słówka piękne i okrągłe.
Czekamy na tę decyzję. Panie profesorze, mówił pan wcześniej tak pięknie o tym, że Polacy chcą pokazać, czym jest ojczyzna, czym jest patriotyzm, czym jest właśnie dochowanie takiej wierności Polsce. Ale też i za pana sprawą powstaje nowy przedmiot, hit, historia i teraźniejszość, który ma obowiązywać już w przyszłym roku. A tu opozycja martwi się, czy w tym podręczniku będzie Lech Wałęsa. A jeśli będzie, to już ja bym chciała się zapytać, to czy będzie cała prawda o Lechu Wałęsie w takim podręczniku?
Będzie i Lech Wałęsa jako bohater Solidarności i Lech Wałęsa jako osoba, która miała również ciemne strony swojej historii. Historia musi być pokazana w sposób prawdziwy. I myślę, że tak ci nasi eksperci do tego podejdą. Ja w tym momencie nie mogę powiedzieć, panie redaktor, co będzie w tym podręczniku, bo nie ja go piszę. Piszą go wybitni historycy i znawcy najnowszej historii Polski. Napiszą ten podręcznik po prostu tak, jak powinien być napisany, to znaczy w zgodzie z prawdą. A prawda o Lechu Wałęsie, jaka jest, doskonale wszyscy wiemy i taka prawda będzie przekazana. Opozycja, szanowni państwo, dołożyła wielkich starań i to niestety miała w tym też swoje ogromne sukcesy, żeby przez 20 kilka lat młodzi ludzie nie byli uczeni najnowszej historii. Dlaczego? To jest bardzo proste. Jeśli człowiek nie wie, jakie procesy historyczne doprowadziły nas do tej sytuacji i tej rzeczywistości, która dzisiaj nas otacza, to jest tak podatny na manipulacje jak nigdy wcześniej. I młodzi ludzie dzisiaj są manipulowani w mediach społecznościowych, manipulowani w takich mediach, których nazwy wymienialiśmy również na antenie naszej i podczas naszej dzisiejszej rozmowy, a ta manipulacja jest możliwa dlatego, że człowiek nieświadomy procesów historycznych najnowszych, które doprowadziły nas do dzisiejszej rzeczywistości, na taką manipulację jest najbardziej podatny. To był celowy zabieg i dlatego my chcemy wprowadzić nowy przedmiot obok historii. Przedmiot historia i teraźniejszość, który będzie nauczany w szkołach ponadpodstawowych wszystkich rodzajów i to już w pierwszej klasie, dlatego że w ostatniej klasie, kiedy dochodzimy do tego najnowszego okresu naszej historii, historii uczą się przede wszystkim ci, którzy wybierają historię i WOS na maturze. A to jest zdecydowana większość nie uczy się tej historii najnowszej. Więc chcemy, ażeby w pierwszej klasie była kontynuacja po ósmej klasie historii w formie historii i teraźniejszości, po to, żeby wszyscy bez wyjątku mieli świadomość tego, kim byli żołnierze wyklęci, co się działo w roku 56, 68, 70, 80, czym był stan wojenny, że to żaden heroiczny gest ze strony Jaruzelskiego, tylko zbrodnia na narodzie polskim. Co się działo w 89 roku, co się działo w latach 90, do jakiego spustoszenia i gospodarki polskiej, i polskiego majątku doprowadzili włodarze, którzy w latach 90 rządzili Polską. Czym był program powszechnej prywatyzacji, zwykłe złodziejstwo na narodzie polskim. To wszystko musimy wiedzieć, bo to wszystko ma dzisiaj ogromne znaczenie dla rozeznania rzeczywistości, która nas otacza.
Ja tylko dodam, że wiele osób, wiele środowisk wskazywało przez ostatnie lata, że taki podręcznik powinien się pojawić, taki przedmiot może powinien się pojawić, a jeśli nie przedmiot, to w jakiś inny sposób powinna być nauczana historia, aby młodzi ludzie mieli większą wiedzę, większą świadomość na temat tego, co się działo w ostatnich latach. Panie profesorze, chciałabym zmienić temat, a mianowicie niedawno Solidarność napisała do premier Beaty Szydło list, w którym przypomina, że rząd nie wywiązał się z porozumienia zawartego 19 kwietnia 2019 roku, a konkretnie chodzi o postulat zmiany systemu wynagradzania. Ja przypomnę, że Solidarność chciała, aby powiązać wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Pani Beata Szydło była wtedy wicepremierem, była jednym z sygnatariuszy porozumienia, a nieoficjalnie mówi się, że jest szansa w końcu na dopełnienie tego porozumienia. Czy to prawda, czy faktycznie taka szansa jest, panie profesorze?
Panie redaktor, nie będę uszedł faktów, nie będę wchodził w ten temat, a to dlatego, że po pierwsze, no niestety pan przewodniczący Proksa ucieka się do pewnych sformułowań, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. Dzisiaj będę to jeszcze wyjaśniał na antenie również Radia Maryja. Ale nie o to chodzi, bo ja mam wielki szacunek do Solidarności, do pana przewodniczącego Proksy, zwłaszcza do pana przewodniczącego Piotra Dudy. I w najbliższych dniach, mogę tylko to powiedzieć, w najbliższych dniach z udziałem najważniejszych polityków w państwie odbędzie się taka rozmowa, odbędą się takie właśnie negocjacje i myślę, że osiągniemy porozumienie w tej sprawie.
Panie ministrze, a czy będzie podwyższone pensum, czyli te godziny tablicowe z 18 do 21, bo tutaj związki zawodowe wszystkie też protestują. Jak to będzie wyglądało?
Proszę państwa, skończmy z tym raz na zawsze. Nauczyciel pracuje 40 godzin, a nie 18 godzin.
Ja mówiłam pensum.
Więcej. Ja wiem, ale skończmy z rozmawiać o pensum. Mówmy o pracy nauczyciela. Praca nauczyciela nie sprowadza się do pensum. Praca nauczyciela sprowadza się do wielu godzin przygotowań, sprawdzania klasówek, kontaktów z rodzicami. Nauczyciel pracuje tygodniowo 40 godzin i tak jest to zapisane w karcie nauczyciela i ani godziny więcej nie będzie pracował. Natomiast w ramach tych 40 godzin wszyscy chcemy, i ja, i pani redaktor, zwłaszcza rodzice naszych uczniów, żeby nauczyciele byli bardziej dostępni dla uczniów, a mniej poświęcali się na przykład biurokracji. Dlatego w pakiecie tych reform już zrobiliśmy debiurokratyzację pracy nauczyciela. Przekazaliśmy dyrektorom szkół i kuratorom listę do tych oczywiście przepisów prawa, które wydaliśmy 1 września. Przekazaliśmy listę dokumentów, których absolutnie nie wymagamy na podstawie dzisiejszych przepisów prawa i których dyrektorzy szkół nie powinni wymagać od nauczycieli. Wszystko po to, żeby w ramach tych 40 godzin uwolnić kilka godzin z biurokracji, a przekazać je dla uczniów. Powtarzam, pensum to jest jedna tylko składowa całości pracy nauczyciela. Nauczyciel pracuje 40 godzin i ani godziny więcej pracować nie będzie, ale w ramach tych 40 godzin będzie bardziej dostępne dla ucznia, bo tego wymaga dzisiaj interes naszych uczniów, interes rodziców, tego wymaga dzisiaj wychowanie młodych pokoleń w duchu właśnie patriotyzmu, ale też wykształcenie ich na znakomitych, światowych Polaków.
Panie profesorze, ostatnie pytanie, krótka odpowiedź, bo pojawiają się głosy, że kandydatem PiS-u na prezydenta będzie premier Beata Szydło. Czy panu by się ta kandydatura podobała? Czy pan by poparł?
Jeśli takie by były decyzje kierownictwa partii, a ja nie słyszałem o tych decyzjach, to jest jakaś informacja.
To nie decyzje, tylko takie pojawiają się informacje.
Jasne, ale gdyby była taka decyzja kierownictwa partii, to będę jeździł po całej Polsce po to, żeby pokazywać Polakom, jakie wielkie zasługi ma pani premier Beata Szydło dla dzisiejszej Polski i dlaczego mogłaby być świetnym prezydentem. Powtarzam, to są hipotetyczne rozważania, bo żadnych takich decyzji nie ma. Gdyby były, byłbym wielkim zwolennikiem jej kandydatury.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.